Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią i wszystkich państwa.
Często pan mówi, że nie może pan patrzeć na telewizję i te wszelkie polityczne spory w telewizji. Oglądał pan wczoraj debatę prezydencką?
Tak, oglądałem.
Czymś wczoraj pana zaskoczyła?
Starałem się oglądać debatę prezydencką i przyznam się szczerze, że pewnie będę miał podobne zdanie jak większość osób, która próbowała słuchać tego, co tam się działo, że...
Że to nie była debata,
że to nie była debata,
ekspoze,
że to bardziej ekspoze, ale w wielu miejscach trochę kabaret. Dla mnie jeszcze wielu obietnic, które nigdy nie zostaną spełnione.
Myślę, że kandydaci mówili
prezydent
o rzeczach,
Komorowski podjął dobrą decyzję, nie uczestnicząc w takim troszkę cyrku, no bo jak słyszałem, że kandydaci, jeden nam się powiedział, że któryś z kandydatów proponuje w Polsce wprowadzenie monarchii, a królem polskim ma zostać prymas, no to tak właśnie już bliżej...
Fakt, że
bliżej,
nie bliżej, zrobić
ale bliżej to, bliżej jakiegoś kabaretu niż rzeczywistości, więc wiele elementów po prostu tragicznych. Coś trzeba zrobić, nie może być takiej sytuacji, żeby poważni kandydaci skądinąd, bo moim zdaniem i pan Palikot, i pan Duda to są poważni kandydaci, występują wspólnie razem z kandydatami, którzy są niepoważni, no bo jak posłuchałem niektórych, to oczy przecierałem ze zdumienia.
No, pan prezydent Komorowski powiedział, że ręka boska go chroniła widocznie przed tym, żeby nie wziąć udziału.
Chyba tak, to co powtarzam, że szkoda mi, że mówię, poważni kandydaci, z mojego punktu widzenia poważni, tacy jak pan Duda czy pan Palikot uczestniczyli w takim cyrku. Pozostali kandydaci, to przyznam się szczerze, że nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek o nich powiedzieć. Choć głośne są akcje promocyjne, choćby na Facebooku dotyczące kandydatów. Wczoraj było głośno o pani Magdalenie Ogórek, że ludzie będą na nią głosować.
Jeśli pokaże biust.
Jeśli pokaże biust i nawet koledzy partyjni dopisali się do tego elementu, jej posłowie SLD też
chcą... A jak pan na to patrzy właśnie, na takie obśmiewanie obowiązku obywatelskiego, powiedzmy, bo kiedyś tak mówiliśmy,
to jest
że
też
to
tak,
obowiązek
że mamy problem z tym,
a dzisiaj kabaret, obciach, żenada.
Mamy problem z tym, że poziom dyskusji politycznej, poziom polityków jest coraz niższy, jeżeli nie zaczniemy wprowadzać jakichś standardów, które będą wykluczały pewne osoby.
Możliwości. Czyli kandydaci będą musieli na przykład więcej głosów zebrać?
Ja abstrahuję, to nie jestem tutaj od stanowienia prawa, od tego jest Sejm, Senat, ale coś trzeba z fantem począć, bo wydaje mi się, że wiele tych poglądów nie powinno w ogóle paść, no bo jeżeli słyszę, że w Polsce będzie wysprzedawany majątek po to, żeby wypłacić odszkodowania Żydom, tak, tego typu jakieś sformułowania, to myślę, że one są niegodne tego, żebyśmy...
Że przywróci kresy.
Żebyśmy na ten temat dyskutowali, czy na ten temat rozmawiali, bo jest to że tak powiem, jakby przykra sytuacja. Szkoda, że poważni kandydaci nie uczestniczyli i tutaj pan prezydent miał rację, że nie uczestniczył w czymś takim, bo ja chętnie posłuchałbym oczywiście pomysłów i pewnie o ile dojdzie do drugiej tury, taka dyskusja się odbędzie, jeżeli nie dojdzie do drugiej tury, to trudno, ale być może trzeba to w jakiś sposób uregulować prawem, aby nie stawały naprzeciwko siebie tego typu osoby. Jedna, która mówi, że wprowadzimy monarchię z królem Polski w postaci prymasa i co pan o tym myśli? No, co ja o tym myślę? No jak coś takiego komentować? Kościół ma swoje miejsce bardzo ważne w życiu polskiego społeczeństwa, ale nie tego typu wariant i myślę, że nigdy nikt w Kościele również nie zakłada wariantu, że prymas będzie królem Polski, iż w ogóle będzie w Polsce monarchia.
Później kilka tysięcy internautów przyłącza się do akcji, na przykład głosuje na sarnę z krzesłem na głowie po prostu.
O,
to jest ich podejście młodych ludzi do wyborów.
To biorąc pod uwagę,
wyborów,
ta sarna mogłaby tam wczoraj też namieszać.
Wpisałaby się.
Jest to przykre. Ja jestem zwolennikiem oczywiście zmian pewnego rodzaju w Polsce i one powinny następować. Wierzę w to, że nastąpią. Natomiast te wszystkie zmiany muszą mieć swoje oparcie w realiach, w życiu, w posiadanych środkach finansowych przez państwo, no bo festiwal obietnic, że wszystkim damy wszystko, ja jestem za. Też formuła mówiąca o tym, że będziemy każdą decyzję podejmowali w formie referendum, ja jestem za. Stwórzmy, ja sam się podpiszę chętnie pod referendum, żeby każdy z nas zarabiał, nie wiem, pod 15 tysięcy złotych. I myślę, że takie referendum w Polsce, jakbyśmy zrobili, to myślę, że większość by zagłosowała na tak. Tylko pytanie brzmi, skąd na to wziąć pieniądze? I tu już byłby problem. Ta debata tak naprawdę Była złą debatą, była złym pomysłem. Takie debaty nie mają sensu, jak widać.
To właściwie nawet jest błędnie nazwane, bo to nie jest debata. To są wypowiedzi kandydatów. Ktoś to chyba błędnie sformułował nazwę debata, bo debata to pewnie miejsce...
Debata moim zdaniem to kiedy siada dwóch kandydatów, którzy są poważni i próbują na argumenty przedstawiać swoje racje w danej kwestii, ale nie w 15 sekund, co pan myśli na temat polityki zagranicznej Polski, bo w 15 sekund na ten temat powiedzieć się nie da i po takich debatach nie dziwmy się potem, że frekwencja w wyborach będzie jeszcze niższa, bo ludzie jak tego posłuchają, no to dojdą do wniosku, że po co nam kabaretowy, po co nam kanały komediowe, wystarczy tworzyć debaty w Polsce i wtedy będziemy się wszyscy z tego śmiać, a poziom dyskusji politycznej potem idzie całkiem do dołu. Jest ten problem coraz większy i on następuje.
Właśnie pytanie, czy to obśmiewanie wyborów to jest taki chwilowy moment przez to, że są tacy kandydaci, jacy są, czy to jest jakaś tendencja, która będzie się pogłębiać i okaże się, że wolne wybory, z których w pewnym momencie naszej historii byliśmy bardzo dumni, są porażką, są śmieszne dla młodych obywateli. A pan ja myślę, by, panie prezydencie, jak z ręką na sercu powiedział zielonogórzanom, idźcie głosować, bo jest na kogo? Macie w czym wybierać?
No, ja uważam, że powinniśmy pójść do wyborów. Każdy z nas powinien pójść zagłosować, wybrać kandydata, któremu jest najbliżej do tego, co chcielibyśmy, żeby było w Polsce, bo to jest obowiązek. Jeżeli będziemy się poddawać w związku z tym i nie chodzić, to będzie tragedia, bo potem narzekamy, a to tam za mało nas osób. Każdy powinien pójść zagłosować i oddać swój głos na kandydata, którego uzna za właściwego lub skreślić wszystkich kandydatów, bo taka możliwość też istnieje, czyli zanegować wszystkich, którzy byli, wyrażając w ten sposób przeciwko temu, co się dzieje, jeżeli chodzi o całość klasy politycznej. Natomiast jak widać, jesteśmy na takim etapie, kiedy wszyscy chcemy, żeby doszło do pewnych zmian, żeby doszło do uregulowania pewnych spraw związanych zwłaszcza z tą wielką polityką, żeby było bardziej normalnie, żebyśmy nie musieli oglądać tak żenujących spektakli, jak ten, który miał miejsce właśnie w trakcie tej debaty.
No. A czy pan może zdradzić zielonogórzanom, na kogo pan odda głos?
Biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to tak, mogę to zdradzić. Ja z tych wszystkich kandydatów, którzy startują, to oddam głos na obecnie urzędującego nam prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego, ponieważ moim zdaniem on jest najbardziej przewidywalny, najbardziej realny. Nie jest to mój idealny, wymarzony kandydat, ale biorąc pod uwagę pozostałych...
Ale czy to jest mniejsze tak zło w tych kategoriach?
To nie jest idealny kandydat z mojego punktu widzenia. Natomiast żaden z pozostałych kandydatów nie rokuje moim zdaniem szans na to, że Polska pójdzie do przodu, a wręcz przeciwnie, że może to być jeszcze większa kłótnia, jeszcze większe właśnie spory, a to nie tędy droga. Ja zresztą jestem zwolennikiem czegoś takiego jak zmniejszenie ilości tych wszystkich funkcji, które mamy w Polsce, bo ja bym był zwolennikiem tego, żeby się zastanowić nad tym, czy jest nam potrzebny prezydent. Jeżeli jest prezydent, to proszę bardzo, ale czy potrzebny jest premier? Niech on będzie szefem rządu. Czy jest nam potrzebny senat i Sejm. Ja jestem zwolennikiem, że i Sejm, i Senat powinny ulec zmniejszeniu. Ja bym był, zamiast tych 560 osób, niech będzie 200 osób w skali całego kraju, czyli zmniejszyć ilość tych osób. Nie tylko i wyłącznie oszczędność, ale bardziej sens, logika, bo jeżeli wyjdziemy tutaj przed studio i zapytamy się, kto jest parlamentarzystą z województwa lubuskiego, to myślę, że wielu ludzi nie znajdziemy, którzy wymienią wszystkich.
No to gdybyśmy troszeczkę źle świadczy o systemie i o parlamentarzystach.
Ale to znaczy również, że jest ich za dużo, no bo jeżeli my ich nie znamy, nie wiemy, co robią, nie jesteśmy w stanie z niczym ich skojarzyć, to jest to ich również problem, to jest słabość systemu, ale z tego wniosek, że jeżeli my nie wiemy kto, nie wiemy po co, nie wiemy co robi, to znaczy, że jest to niepotrzebne, tak? No bo to jest troszkę jak z rzeczą, która leży w garażu na strychu w piwnicy. Jeżeli przez 5 lat jej nie dotykamy, to znaczy, że jest nam ona niepotrzebna.
Wrócimy w takim razie z tego wielkiego świata do Zielonej Góry, do wielkiej również Zielonej Góry. A pan był wczoraj w Warszawie, również w sprawach Zielonej Góry, jak się domyślam.
Tak, tak. Raz na pewien okres staramy się oczywiście walczyć o nasze interesy w Warszawie, bo tak naprawdę pieniądze to dzieli się w Warszawie, nie tutaj na dole w województwie lubuskim czy w Zielonej Górze. Więc
o inwestycje
mamy...
chodziło, czy o miedź?
To nie dotyczyło tym razem miedzi. Mamy kilka rzeczy, które są z naszego punktu widzenia ważne i istotne, jeżeli chodzi o rozwój miasta. Ja nie chcę zdradzać szczegółów, bo jeszcze wszystkie decyzje nie zostały podjęte ostatecznie, ale jak będą, to oczywiście się pochwalimy, bo to jest tak jak Zjednoczenia, która będzie remontowana, koszt remontu około 9 milionów złotych, z czego udało się 4,5 miliona złotych wywalczyć właśnie w Warszawie z środków centralnych, więc stąd raz na pewien okres wyznaczamy sobie takie terminy spotkań, to znaczy nie my wyznaczamy, tylko druga strona, bo generalnie ministrowie to ciężko się z niektórymi spotkać, aby pewne rzeczy pchnąć do przodu i wierzę w to, że te spotkania też zaowocują w niedalekiej przyszłości konkretnymi elementami, którymi będziemy mogli się pochwalić.
Rozmawialiśmy ostatnio o kontrowersjach związanych z budową bloków na osiedlu Zacisze. Już wiadomo, że powstanie kolejne osiedle, Zielonogórskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, czyli KTBS nasz, będzie budował bloki przy ulicy Zdrojowej. Wiemy, że na Śląskim, a jeszcze teraz mają się pojawić przy Zdrojowym, znowu wycinka lasu. Miasto już drży.
Myślę, że nie, miasto nie drży. Ja przyznam się szczerze, że nie znam planów.
Bo tam był deweloper na Zaciszu, więc te petycje, powiedzmy, ale kierowane właściwie nie wiadomo do kogo.
Tak, jak zacząłem sobie tą sytuację analizować, to przyznam się szczerze, że ten spór już trwa chyba ponad rok, bo tam tak naprawdę są korty, na których ma powstać osiedle, jeżeli chodzi o ulicę Prostą, i zaczęło się od tego, że będziemy deweloper, który chce tam, i który zakupił tą nieruchomość, będzie chciał na tych kortach wybudować nieruchomość zwaną blokiem, więc...
Czyli naprawdę... nie będzie wycinki drzew? To pan chce powiedzieć?
I pani co, no często jest tak, że wycinka jest konieczna, ale to nie jest tak, że wycina się nie wiem, jakąś wielką przestrzeń. My, biorąc pod uwagę to wszystko, co się mówi o wycinaniu, to ja chciałbym, żebyśmy wskazali miejsce w Zielonej Górze, z którego na pieszo w przeciągu 10 minut nie dojdziemy do lasu.
To jest
czy jest takie miejsce? No bo tak naprawdę wszyscy mówią, że tych lasów w Zielonej Górze nie ma i tak dalej, a ja twierdzę, że my mamy cały czas wkoło tyle lasów, gdzie inni w ogóle ich nie posiadają. Nie da się budować czegokolwiek w tym mieście, żeby nie dotykać drzew, bo tak naprawdę one są po prostu wszędzie. Bardzo często też mieszkańcy zgłaszają do nas prośbę o wycinki drzew, bo korzenie zaczynają rozwalać fundamenty domów, korzenie czy gałęzie drzew zaczynają wchodzić do mieszkań, więc to się odbywa. Bardzo często na parkingach, zwłaszcza nie daj Boże, jak wieje, to te drzewa, które nie zostały wycięte, to potrafią wręcz przeciwnie zaszkodzić budynkom mieszkalnym i samochodom, które stoją, więc to nie jest proste, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby ta równowaga była...
jednym z najbardziej zalesionych obszarów.
I dalej będziemy, choćbyśmy nie wiem, co robić. Dalej będziemy najbardziej zalesionym miastem w Polsce. Ponad połowa terenu to jest las. Cóż, no my przyzwyczailiśmy się również do tego, że wszyscy chcemy, żeby miasto się rozwijało. Jak jeden mąż, jak się pani zapyta, wejdzie tutaj na dół przed redakcją i zapyta się mieszkańców, czy jesteście za rozwojem miasta, czy jesteście za budową nowych bloków, bo wszyscy mówią, że młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać, nie ma mieszkań.
To tak, wszyscy jesteśmy są wszyscy za. Jak idą z domu, to chcą
wie pan
mieć
co?
Drzewa,
no, bo to tam koło pana będzie. Nie no, koło mnie coś pan zwariował, to przecież tam jest taka piękna zieleń, która już tam od 150 tysięcy lat istnieje i nie wolno budować koło mnie. I to jest ta sytuacja taka niestety trudna, bo w wielu miejscach są zaplanowane budowy i one dalej się będą odbywały. Jeżeli mam podjąć decyzję, to się nie boję tej decyzji. Przypomnę wszystkim, że Centrum Rekreacyjno-Sportowe, tam był las. W środku kiedyś była taka giełda, chyba owocowo-warzywna, o czym już pewnie wszyscy pamiętają, teraz jest tam parking, ale generalnie basen, hala stoją na miejscu, w którym rosły drzewa. Tam około 2000 drzew zostało wycięte. I pytanie brzmi, czy w związku z tym Zielona Góra przestała być bardziej zielona? No nie.
A da się zainteresować deweloperów terenami starej gminy, dawnej gminy?
Nie, to nie wchodzi w rachubę ani z mojego punktu widzenia, ani z punktu widzenia...
Bo tam
widzenia...
mamy co sprzedać. W
nie, ale nie tędy droga. Trzeba pamiętać o tym, że jak wybudujemy gdzieś osiedle domów jednorodzinnych, to nie jest to problem, ale my mówimy o budowie bloków. W blokach najczęściej mieszkają młodzi ludzie, którzy mają dzieci i chcą mieć
blisko
szkołę, przedszkole, sklep. Więc cóż, dlaczego nie budujemy 15 km od Zielonej Góry? No bo nikt tego nie chce. Ludzie chcą mieszkać blisko właśnie tej infrastruktury. Zresztą ja też jestem zwolennikiem tego, żeby taką budowy były blisko właśnie infrastruktury, która istnieje. No bo jeżeli coś wybudujemy poza granicami miasta, to potem będzie problem ze szkołą, z przedszkolem i przychodzą mieszkańcy, pytają się, to kiedy będzie szkoła, przedszkole, plac zabaw, boisko.
Przychodnia.
I okazuje się, że odpowiedź brzmi w dalekiej, jasno nieokreślonej przyszłości. Tego tam nie będzie. W związku z tym, no cóż, budujemy w granicach administracyjnych miasta, bo też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze trzeba, aby było uzbrojenie, czyli trzeba mieć doprowadzoną wodę, prąd, gaz, oczywiście, żeby były rury kanalizacyjne, żeby można było odprowadzić ścieki, więc to wszystko musi być z sobą połączone i są miejsca w mieście, gdzie są zaplanowane od wielu lat. Tak samo jak jest tutaj, jeżeli chodzi na przykład to na osiedlu Zacisze, wszyscy radni, bo radni o tym wiedzieli, radni się na to zgodzili, choć bardzo często mają taki zwyczaj, że na coś się godzą, a po pewnym okresie zmieniają zdanie. No, wydaje mi się, że czasami jednak trzeba być konsekwentnym w swoim postępowaniu i trzymać pewną linię, no bo jeżeli przyjmiemy, że są miejsca, gdzie budujemy wielorodzinne bloki, no to tam będziemy dalej budować wielorodzinne bloki.
W ubiegłym tygodniu prezydent Bronisław Komorowski odwiedził Zieloną Górę. Tak zamkniemy klamrą właściwie tę część rozmowy. Miał pan okazję usłyszeć coś więcej o naszym mieście od prezydenta Komorowskiego? Oprócz
mieliśmy
tego,
okazję,
że mamy ładną palmiarnię, co
mieliśmy okazję porozmawiać
wszyscy.
Chwilę z panem prezydentem Komorowskim. Rozmawialiśmy nie tylko i wyłącznie o palmiarni, rozmawialiśmy również o przyszłości miasta, o przyszłości regionu. Oczywiście wizyta, i tutaj pan prezydent tego nie ukrywał, była związana stricte z kampanią wyborczą, więc ja mam nadzieję, że po wyborach przyjdzie czas, żeby usiąść z prezydentem i porozmawiać jednak już konkretniej nad sprawami, które są ważne z punktu widzenia rozwoju miasta, rozwoju województwa, które zmienią ten trend, który jest choćby to, co napisała Gazeta Wyborcza bodajże wczoraj czy przedwczoraj, że województwo lubuskie jest jednym z tych, które jest najgorzej wynagradzanych w skali całego kraju, że jesteśmy na szarym końcu, co jest naszą bolączką, więc stąd gdyby udało się zrealizować marzenie, myślę, że wielu z nas, jeżeli chodzi o samorządowców, mieć.
No właśnie, bo to
czyli
jest nie
wybudować.
Tylko marzenie, ale projekt wręcz kształtuje się.
Ja nie uciekam od tego,
walczę o to
i chciałbym, żeby to było. Byłbym dumny również, gdyby się jeszcze kilku parlamentarzystów przyłączyło do tego, bo tak naprawdę mamy tych parlamentarzystów, o których mówiliśmy, tylu. A jak się zapytamy, co zrobili w zakresie miedzi, no to okaże się, że nic. Jak się zapytamy, co zrobili, a myślę, że to też będzie warte do zrealizowania, bo tak naprawdę niedługo będziemy mieli wybory parlamentarne po tych, które się skończą, żeby każdy z parlamentarzystów, który mieszka, jest związany z Zieloną Górą, wziął kartkę papieru i wypisał, co zrobił dla Zielonej Góry przez ostatnie swoje lata, kiedy jest w Sejmie, bo niektórzy są tam już po 20 parę lat, jak mnie pamięć nie myli. I na tej kartce, to ja rozumiem, że to nie będzie karta, to będzie książka. Co on dla Zielonej Góry zrobił? Okaże się, że potem tak naprawdę oni nic nie zrobili.
To było kilka kartek.
Ale ja każdego z nich na pewno chętnie przepytam. Na pewno chętnie przepytam i pana posła Zycha, i pana posła Maternę, i pana posła Wątora, co zrobili choćby w zakresie miedzi, czy jakimkolwiek, czy jest jakikolwiek.
Ministra Sługockiego pan nie wymienia?
Nie, bo
udziela,
choćby
tak?
Jakby nie patrząc, to ostatnio zjednoczenia 4,5 miliona złotych, to jest między innymi jego zasługa. Ja przypomnę, ale też prostą sprawę, gdzie nie wymagało to czegoś większego, jak zaangażowanie swoje własne i swój własny czas, połączenie miasta z miną. Pan poseł Sługocki bardzo chętnie zapisał się do zespołu, uczestniczył, wspierał. Pan senator Iwan wspierał, pani poseł Bukiewicz wspierała. Pan poseł Zych, Wątor, Materna, co zrobili? Generalnie byli za. Chciałbym, żeby oni również powiedzieli mieszkańcom, co dla nich zrobili. Być może warto się zastanowić nad tym, żeby doprowadzić do zmian, żebyśmy mieli silne osoby, które będą walczyć, żeby nie było sytuacji takiej, że jeżeli rozmawiamy o miedzi i jest spotkanie, to z parlamentarzystów okazuje się, że oni wszyscy są tak zajęci Bóg wie czym, że nie przychodzą. No, więc warto, żeby każdy z nich przygotował się do tego i powiedział, ja dla tego miasta załatwiłem pieniądze na to, na to, na to. Ściągnąłem takiego inwestora i z nim rozmawiałem i pomogłem władzom miasta w tym, pomogłem mieszkańcom w tym, w tym, w tym. Ale jeżeli nie mają nic do powiedzenia, to też będziemy o tym głośno mówić. Na pewno będę to robił, bo uważam, że trzeba zacząć pokazywać, że są ludzie, którzy tak naprawdę zarabiają wielkie pieniądze, bo parlamentarzyści to nie są ci, którzy oni są wynagradzani podobnie jak prezydent miasta, więc zarabiają podobnie jak ja, więc warto, żeby się wykazali tym, co potrafili zrobić, czy ściągnęli cokolwiek, czy w czymśkolwiek pomogli. Kiedyś pamiętam, spotkałem się z nimi, wyznaczyliśmy sobie, że tak powiem, ja mówię, słuchajcie, tu jest takich 12 punktów, które chciałbym, żeby dla Zielonej Góry znalazły pozytywny skutek. Mówię, niech każdy z was sobie jedną rzecz wybierze i za tą jedną chodzi, bo tam trzeba każdego ministra 50 razy czasami stuknąć, przepraszam, że tak powiem się brzydko wyrażę, żeby nam pomógł.
Wybrali.
No, niestety u nie wszystkich trafiło to na podatny grunt, bo część stwierdziła, że oni nie są od załatwiania. No to więc jak nie są od załatwiania, no to od czego są? Od brania pieniędzy, więc też niech o tym głośno mówią. Ale myślę, że warto, żebyśmy rozliczali, bo to jest tak jak mnie wszyscy zawsze co 4 lata rozliczają i mają do tego prawo. Ja się przyznaję do tego, co mi się nie udało, przyznaję się do tego, co mi się udało.
Zawsze ale często... widzę, że nie ma w klapie pan wpiętego Złotego Krzyża Zasługi, który pan otrzymał w ubiegłym tygodniu.
Tak, tak, tak. Miałem okazję. Szkoda, że tak naprawdę nie udało się, że dostałem go z rąk prezydenta, bo dostałem go z rąk pani wojewody dzień wcześniej przed wizytą prezydenta, więc to też pokazuje jakby w pewnym sensie z mojego punktu widzenia, że nie do końca wszystko, co prezydent robi, robi pod kampanię wyborczą, bo gdyby to miało być pod kampanię, to na pewno prezydent wręczałby mi ten medal, bo to on mi go przyznał. Myślę, że jest to forma w jakiś sposób docenienia tego, co udało się w Zielonej Górze zrobić przez ten okres, między innymi również połączyć miasto z gminą, co jest ewenementem w skali całego kraju, tego nikt nie zrobił. Więc od tej strony cieszę się, że gdzieś ktoś czasami dostrzega również, że nie wszystko, co tutaj się dzieje, jest takie złe, że to miasto nie jest wcale takie brzydkie, wręcz przeciwnie, że w wielu miejscach jest ładne.
A pokazał pan prezydentowi Komorowskiemu planetarium?
Wie pani co? Ja proponuję, żeby pani zobaczyła budynek Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, nowo wybudowany. Będzie pani pod wielkim wrażeniem, bo tak naprawdę nie wiem, kto się na kim wzorował, a myślę, że twierdzenie, że budynek Akademii Sztuk Pięknych, czyli bądź co bądź specjalistów, to jest coś, co jest złe, to przyznam się, że nasz jest 50 razy ładniejszy.
No i w jednym się trzeba zgodzić, że Muzeum Solidarności w Gdańsku jest wykonane z tego materiału, z którego pierwotnie miało być zrobione nasze planetarium i tam faktycznie, jak człowiek przychodzi, no to jest, wygląda jakby zardzewiał.
Ale ja pokażę pani, jak wyglądały wizualizacje. Wizualizację tego muzeum, a pokażę pani, jak wygląda teraz to Muzeum Solidarności. Wizualizacje są 5 razy ładniejsze od tego, jak wygląda, ale abstrahuję. Niech pani wejdzie na stronę Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, czyli budynek, w którym kształcą się artyści. No myślę, że ich wrażliwość na piękno jest zdecydowanie wyższa niż moja. Elewację można zobaczyć, jest. Wypisz, wymaluj. Wzorowali się na nas lub my wzorowaliśmy się na nich. Łatwo jest narzekać. Ja wiem, to są tacy ludzie, którzy choćbym nie wiem, co robił, będą uważali, że to jest złe. Choć ja przyznam oczywiście rację, mi się bryła kina Wenus nie podoba. Ja tego nie kwestionuję, tylko problem polega na tym, że bryły to się zmienić nie da, bo tą bryłę wybudowano lat temu kilkadziesiąt.
No tak, to chodziło o modernizację, o przebudowę, a nie o budowanie.
No, ale bryła, cóż. No. A jeżeli chodzi o kolor relacji, to co powiedziałem, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, bardzo mi to się, że tak powiem, podoba, bo...
To słuchacze już pewnie wyszukują. Mamy kilka pytań jeszcze, panie prezydencie. Rozgadaliśmy się na temat wyborów ogólnopolskich, ale to ważne, bo to jedyna taka niedziela w ciągu 4 lat. Pytania, które zostały zadane w ubiegłej audycji, przesuniemy sobie na audycję następną. A jeszcze kilka tutaj pytań mailowych do nas dotarło. W jaki sposób została wybrana osoba pełniąca obecnie obowiązki dyrektora w Promyku? Przecież nie było ogłoszonego konkursu.
Dlatego też nie ma dyrektora, tylko jest osoba pełniąca obowiązki dyrektora. Będzie konkurs i będziemy wybierać osobę, która może. Natomiast w związku z tym, że zaplanowaliśmy zmianę na stanowisku dyrektora, były dyrektor tej jednostki, niestety, ale nie przyjął tej informacji w sposób moim zdaniem właściwy i rozpoczął od tego, że zaczął wszystkich jeszcze bardziej skłócać z sobą, więc cóż, no doprowadzić musieliśmy do tego, żeby ktoś jednak przejął, bo tam zaczęto wieszać plakaty, że no, zaczęto prowadzić jednak taką już typową robotę, która ma na celu skłócenie wszystkich z sobą, a przypomnę, że to nawet radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy są dla mnie bardzo krytyczni, generalnie są moimi wielkimi przeciwnikami, przynajmniej tak uważają, na sesji Rady Miasta, pan radny Bartczak, szef klubu, jak mnie pamięć nie myli, stwierdził, że tam bałagan to już było od dawna, że tam były sytuacje takie, że część rodziców zapraszano na spotkania, część ze spotkań wypraszano, więc ja uważam, że tą sytuację wreszcie trzeba było przeciąć. Ja uważam, że to jest miejsce dla dzieci, które potrzebują naszej pomocy i one są najważniejszym podmiotem w tym Promyku, a nie my, dorośli, nim jako ci, którzy tym kierują.
Czy remont Alei Zjednoczenia będzie równoznaczny z wymianą wiat autobusowych MZK wzdłuż tej remontowanej drogi? Ostatnio dużo o tym rozmawialiśmy.
Oczywiście, na pewno będzie to związane z zatoczkami, które wszystkie są, więc pewnie tam również ulegnie zmianie, bo wszystkie ścieżki, które są w koło po jednej, po drugiej stronie również będą realizowane, więc na pewno będzie przebudowa zatok przystankowych i będzie przebudowa przystanków również realizowana.
Co będzie się działo z pozostałym terenem znajdującym się przy centrum przyrodniczym? W chwili obecnej jest tam bardzo duży, pusty plac, na którym nie są prowadzone żadne prace.
Bo nie jest naszą własnością. To jest własność prywatna. Własnością firmy Lumel jest ten teren i cóż, no my nie jesteśmy jakby władni. Trzeba pamiętać, że w wielu miejscach miasta właściciele prywatni, zgodnie z konstytucją, zgodnie ze świętym prawem własności, mogą robić, co chcą. I jeżeli chcą mieć pusty plac, to mają do tego prawo. My nie jesteśmy w stanie zmusić ich do niczego. Poza tym tylko, żeby na tym placu było czysto. Więc to jest tak, jak właśnie z przypadkami, gdzie ktoś ma działkę, na której rosną drzewa. Jeżeli chce je wyciąć, jest to jego prywatna działka, to pod pewnymi warunkami ma do tego prawo i może to zrobić. My nie możemy mu tego zakazać, bo takie są prawa własności, takie są prawa zapisane w Konstytucji, że jest jednak, z czego się w pewnym sensie też cieszę, przestrzegana ta sprawa związana z tym, że to jest moje i mam prawo w określonych granicach zrobić z tym, co będę chciał.
Czy ulica Lotników połączy Aleję Zjednoczenia z Trasą Północną?
Lotników?
Dobrze to przeczytałam. Tak, Lotników. Takie pytanie mailowe.
I przyznam się, że oczywiście nie
podpowiem,
chyba że
Google Maps włączę. Szybko przesunię w takim razie
powiem,
to pytanie.
No, tak, postaram się do zbioru pytań, na które nie udzieliłem odpowiedzi, dołączyć również te i odpowiem na to przy kolejnej wizycie.
A ta kolejna wizyta już za tydzień, w środę o 12.30, a za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję prezydentowi miasta Januszowi Kubickiemu.
Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.wzielonej.pl/prezydent.